bardzo profesorowi za ten interesujący wykład, również za dyscyplinę czasową. W pierwszych zdaniach z tego wykładu ojciec profesor powiedział, że nie ma prawdziwej twórczości bez wyobraźni. Otóż naszym kolejnym prelegentem jest pan profesor Adam Myjak, jest rzeźbiarzem, jest też rektorem i wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W zeszłym roku z księdzem rektorem Pawlinem mieliśmy okazję w Teatrze Wielkim obejrzeć wystawę rzeź pana profesora i mogę powiedzieć, że rzeczywiście jest to człowiek z wyobraźnią. Także panie profesorze, prosimy bardzo.
Eminencjo, mój księże, kardynale, szanowni państwo, szanowni goście. Chcę powiedzieć, jestem rzeźbiarzem, a ta pułapka, o której mówił profesor, ojciec profesor Koszowski, to polega na tym, że właśnie on, który 25 lat wykłada, jest specem, jak to się dzisiaj troszeczkę mówi, i my w jego kontekście, przynajmniej ja sobie to mówię, przyszło mi tutaj wystąpić przed Państwem, gdzie moim językiem jest materia sztuka, czyli ta glina, powiedzmy, której zaczynam tworzyć, a piękne słowo i piękne myśli, które tutaj Pan ojciec profesor przekazał, absolutnie nie potwierdzają we mnie to, co czasami, co ciągle ja szukam i szukam tego potwierdzenia o roli, kim jest właśnie artysta. Artysta jest człowiekiem, może nie chciałbym powiedzieć, że przywilejowany w jakiś sposób. Jest może człowiekiem nadwrażliwym, bardziej wrażliwym na otaczający świat i na tą osobowość, o której mówił ojciec profesor, szukania tej indywidualności. Każdy artysta ma nie tylko ego, który chce pokazać maksymalnie siebie i siebie, nie wiem, wylansować, zaistnieć, być sławny, ale również w ciszy pracowni ma taką osobistą refleksję właśnie poszukiwania własnej osobowości i to już jest na styku wiary. Proszę Państwa, bardzo pięknie o tych problemach powiedział w tamtym roku na kongresie w ramach kongresu biblijnego, który odbył się w kościele księdza Niemieckiego, kardynał Gianfranco Cravassi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury. To było 30 października w Warszawie. Powiedział podczas swojego wykładu w kościele twórców znamienne słowa, które są dla mnie bardzo ważne. One zapadły bardzo w moje pojmowanie sztuka. Słowa te brzmią: sztuka jest siostrą wiary, gdyż tak jak ona prowokuje zdziwienie, misterium i podobnie do niej niepokoi i dręczy. Słowa te padły w jego wykładzie. Na zakończenie wystąpienia powiedział również: sztuka, jak wiara, nie pozostawia obojętnie, wywołuje niepokój, który stymuluje nasze poszukiwania. Artyści zaś, nawet jeśli są niewierzący, niosą w sobie tajemniczy znak Boga. Ja myślę, że to jest bardzo trafna wypowiedź, bardzo piękna wypowiedź i ona w jakiś sposób, przynajmniej dla mnie, jest szalenie istotna. Szanowni Państwo, sztuka sakralna. Podczas związana z wierzeniami, wiarą i życiem religijnym. Sztuka sakralna powstała zanim pojawiła się sztuka świecka. Jej dzieje sięgają najdawniejszych form realizacji przedmiotów magicznych, muzyki, śpiewu, tańca, jakie ludzie tworzyli w celach błagalnych wobec sił nadprzyrodzonych. Najczęściej pojęcie, nazwa sztuka sakralna jest stosowana w odniesieniu do sztuki chrześcijańskiej, przynajmniej dla nas. Ale pierwsze dzieła sakralne pochodzą z czasów prehistorycznych, chociażby malowidła z Lascaux we Francji, piramidy Seba w Saharze w szczególności, posągi Zeusa, posągi Ateny. Wpływ sztuki greckiej i rzymskiej miał wpływ na późniejszą sztukę chrześcijańską. Styl romański, piękna katedra w Pizie, kościół świętego Andrzeja na przykład w Krakowie, opactwo benedyktyńskie w Pieńcu, krewiarna w Kruszwicy, opał. I proszę Państwa, jest taki kościół świętego Jakuba w Sandomierzu. Ja tam chodziłem do szkoły, pochodzę. Właściwie związany jestem z tym miastem do szkoły średniej, do kolegium Gostomianu, słynnego takiego najstarszego kolegium, które jest opisane nawet przez Żeromskiego, gdzie w Popiołach. Chcę powiedzieć Państwu, że tam jest ten piękny kościół świętego Jakuba, który ma cudowny portal romański. Jest taka legenda, którą ja pamiętam, może to nie jest legenda, taka opowieść. Pamiętam, gdy byłem uczniem i chodziłem na religię i właśnie w tym kościele to się odbywało. I nie wiem, czy i ksiądz powiedział, pamiętam te słowa, że jakiś bogaty Amerykanin, który przyjechał, być może polskiego pochodzenia, który przyjechał do Sandomierza, zobaczył ten portal i chciał go posiąść. I powiedział, że da tyle złota, ile ważył będzie ten portal. Być może jest to pewna jakaś legenda, przypowieść zdeformowana przez czas, ale coś w tym jest. Ten portal jest wart tego złota. To jest cudowne dzieło sztuki, które świadczy o czym świadczy? O tym, o potężnym jakby wierze, bo chciano jak najbardziej pokazać tą wiarę Boga, bo ten artysta, czy ci artyści, czy rzemieślnicy próbowali dać z siebie maksymalną energię, aby to piękno służyło właśnie temu najwyższemu. Nie będę robił wykładu akademickiego, bo nie jestem teoretykiem, nie jestem specjalistą od historii sztuki. Nie chcę Państwa tu pouczać, bo na pewno znacie sztuka romańska, czym się charakteryzuje, bo na pewno Państwo wiecie, to jest grube mury, mało zdobień, małe okna, ołtarz zorientowany na wschód, tam gdzie Chrystusa grób się mieści, mroczne wnętrza. Z kolei gotyk monumentalny z budowli, wysokie, smukłe, jasno oświetlone, akcentowane kierunki, tak wertykalnie, ostre łuki, sklepienia krzyżowe, żebrowe, budowle, które są skierowane do nieba. Wspaniała katedra Notre Dame, która jest przykładem absolutnego arcydzieła architektonicznego, gdzie jak się wchodzi, człowiek znajduje się przez moment, odnosi się takie wrażenie, że człowiek jest prawie jakby w przedsionku nieba. I muszę Państwu powiedzieć też z autopsji, byliśmy z przyjaciółmi w Paryżu i we Francji, wyjrzy w tej katedrze i jedno, co mnie zmartwiło. Ta pustka ludzi na mszy, mówię o Francuzach, i ta garstka Polaków, która była chyba najbardziej żarliwa, jeżeli chodzi o uczestnictwo w tym momencie, w tym przepięknym sanktuarium, czy jak to nazwać, wyjątkowym miejscu. Warto wspomnieć jeszcze, proszę Państwa, że w różnych zakątkach naszej planety, w tych dawnych czasach, wszelkie religie próbowały właśnie poszukiwać tego Boga przez budowanie obiektów, które do dzisiaj zadziwiają i są arcydziełami sztuki. Choćby nawet będąc w Indiach, w Skalwarzancie w II wieku i w V wieku w erze naszej ery, powstawały w skałach wykute świątynie o nieprawdopodobnej urodzie. Tak do dzisiaj trudno powiedzieć, jak to się działo, że przy takich minimalnych narzędziach co napędzało, aby stworzyć tak wspaniałe, wyjątkowe budowle z pięknymi, wspaniałymi rzeźbami w środku. Nie będę wspomnę tylko o Angkor Wat, który w XII wieku to potężne miasto, świątynia, właściwie świątynie, zespół świątyń, gdzie dżungla wchłonęła w pewnym momencie, dopiero teraz dokopuje się do, jakby odzyskuje się te dawne materie, robi to wrażenie ogromne. Też w końcu to była próba jak najbardziej szukania Boga. Piramidy. Proszę Państwa, kiedyś oglądałem piramidę wieczorem, nocą właściwie, i świecił księżyc. I wtedy zrozumiałem, jak to musiało działać w tamtym czasie, kiedy, bo one są teraz obdarte z tych pięknych, bo były wypolerowane granitem, obłożone, a to później oczywiście dewastowano, niszczono, w jakiś sposób próbowano szukać skarbów, ale w pewnym momencie zatrzymano to. Ale mimo tego, kiedy zobaczyłem to światło księżyca, ten blask, który musiał się odbijać wtedy, jak to były one nowe, zbudowane, to musiało to robić niesamowite wrażenie, bo wtedy ja też doznałem jakiegoś olśnienia, jak to nieprawdopodobnie. To było coś, co nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Człowiek od razu ta wyobraźnia nasza biegła właśnie ku transcendencji. Varanasi, takie jest miejsce w Indiach, gdzie właściwie spektakl operowy odbywa się, a ludzie w Gangesie, obmywając swoje ciała, uczestniczą w jakimś nieprawdopodobnym rytuale. To też jest ogromne, ogromne przeżycie religijne dla tamtych ludzi. Ale wróćmy do naszej wiary, do wiary chrześcijańskiej. Proszę Państwa, krzyż. Ten znak, właściwie można powiedzieć geometryczny układ, piąty poziom, został namaszczony cierpieniem Chrystusa i proszę tak prześledzić swoje wyobraźni, bo na pewno Państwo widzieliście tysiące różnych przedstawień. Mówię o samym krzyżu. I co jest nieprawdopodobnego, że ta prosta figura geometryczna, powiedzmy, czy prosta budowla, czyli pion i poziom, są tysiące wersji. Jest jeden wysoki, są wysokie krzyże, grube, ciężkie, drewniane, kamienne, żelazne. Są krzyże zdobione cudowną inkrustacją, złotem, kamieniami szlachetnymi. Kontekst, krzyż stojący na rozstajach dróg, stojący gdzieś pod lasem. Krzyż poświęcony śmierci, gdy zdarzy się wypadek przy drodze na przykład. Nie mówię o cmentarzach, nie mówię o mogiłach. Ta prosta figura, właściwie ten obiekt ma tak prawdopodobną siłę rażenia, którą właściwie my jakby odbieramy w wyjątkowych jeszcze momentach szczególnie. A teraz pojawia się krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem, prawda, krucyfiksy wszelkiego rodzaju, tysiące, że nawet mogę miliony powiedzieć. Proszę Państwa, ja zbieram takie destrukty, zdarza mi się bywać na różnych starościach, szukam takich obiektów, mam ich kilkadziesiąt i muszę powiedzieć, jak nieraz pięknie są rzeźbione, ile musiał tej indywidualności, o której mówił ojciec profesor. Ten artysta, może to już rzemieślnik, ale właściwie jaka to różnica w tym momencie. Tak cudownie to zrobione, że robi to ogromne wrażenie. Zwróćcie uwagę Państwo, nawet jak czasami się gdzieś zdarzy Wam spotkać taki obłamany, bez jednej ręki, czasami tylko fragment. Mimo że to tak jest z rzeźbami greckimi, z tymi pozostałościami, widać w tym też jakąś ogromną siłę, która dla mnie jest szalenie inspirująca. Proszę Państwa, ten krzyż, który on się przewija ciągle, ciągle powstaje nowy, ciągle jest tym takim dziełem, tak, ja to tak mówię, dziełem sztuki, który funkcjonuje, potrafi również być profanowany przez artystę. Bo nie jest tak dobrze, że wszyscy artyści to są ludzie, którzy, tak jak powiedział kardynał Rawski, nawet ci niewierzący, ale gdzieś są blisko Boga przez swoją twórczość, bo szukają tego dojścia, tego jakby tej drogi do Niego. Ale są też próby przez artystów tej naszej bogatej współczesności, która zamęcza nas, przynajmniej dla mnie, przez internet, przez ten cały śmietnik cywilizacyjny, który się zdarza, który jest obecny bardzo często. Pojawia się artystka, która na krzyżu wiesza i tu proszę wybaczyć za twarde słowa. Męskie genitalia robi to po to, aby zaszokować, aby zaistnieć, aby prowokować, aby grać sobą, aby być w mediach. To nawet to, że jest później sąd, że są protesty, że są obrażeni ludzie, to dla nich jest to lepiej. I kiedy sprawa się zaczęła w sądzie, to nagle artysta przestała istnieć, bo ten cały show napędzał jej osobowość. Czy ta słynna rzeźba zachęci, słynna, mówię, przynajmniej dla mnie w cudzysłowie, kapelana, papież przygnieciany tym kamieniem meteorytem. Po co to było zrobione? Po to, aby zaszokować, aby zwrócić na siebie uwagę, aby użyć świętości, przynajmniej dla nas, po to, żeby manipulować, żeby też funkcjonować jak poprzedniczka, o której mówiłem, a w końcu sprzedać to za ciężkie pieniądze przez też jakiegoś prowokatora, kolekcjonera, który się tym dalej zaczął manipulować. Proszę Państwa, i też chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym krzyżu. O krzyżu, który który był przed wypadku tragedii smoleńskiej przed pałacem prezydenckim. Jak Państwo pamiętacie, ten prosty drewniany krzyż nawarstwił takie ogromne emocje, był tak nieprawdopodobnie nasycony energią i tą dobrą, i tą niedobrą, bo weszła w to polityka. I to bardzo słusznie zrobił proroż Kościoła Świętej Anny, że zabrał ten krzyż do siebie, powiesił tam. I młody chłopiec, syn Łukasz Krupski, syn jednego z uczestników katastrofy, czyli kiedy ojciec zginął w tej katastrofie, mój student, rzeźbiarz, wykonał przepiękną, jakby taką oprawę czy paszportu, którą poświęcił ksiądz kardynał, więc byliśmy razem wtedy. I wydaje mi się, że to był bardzo piękna, z tego stworzyła się kompozycja, właściwie ikona, która na pewno będzie tym gorącym śladem i tam jakby opowieścią o tej tragedii, bo to w końcu młodzi ludzie, studenci, pierwsi zanieśli ten krzyż. Ten krzyż rzucił tam, gdzie w zasadzie jego miejsce powinno być. I ja wiem, że było duże oburzenie, nawet wśród rodzin smoleńskich, że powinien stać w tamtym miejscu. On tam pewno powodował, to nie było dla niego miejsce. Dla niego to miejsce było właśnie w tym kościele i uświęcone przez właśnie, jeszcze przez ten dodatkowy element, że ten chłopiec, który przeżył tą trawę, bo stracił ojca tej katastrofy, wykonał tę rzeźbę. I on ma taką, z tej traumy ciągle nie może wyjść. Ale powiedział mi jedno, że w momencie, kiedy to zrealizował i ksiądz kardynał to poświęcił, była ta msza, to on jakby odzyskał równowagę. On to musiał zrobić. I to było takie dla mnie również doświadczenie nieprawdopodobne. Proszę Państwa, pozwólcie.
Czy mam jeszcze czas? Jeszcze mogę?
Już. Pozwólcie Państwo, że przeczytam parę refleksji, bo ukazała się taka książka Julia Grzycha, gdzie mnie na temat sztuki mówiłem i jest taki, i są fragmenty, gdzie właśnie pytano mnie właśnie wiara a sztuka, wiara a kultura. Przeczytam teraz własne słowa. Nie. Nigdy nie przychodziło mi do głowy, żeby rzeźbić Boga czy Jego wizerunek. Ale można powiedzieć, że jest to boski wytwór. Każdy człowiek przechodzi czyściec na ziemi. Od cudownego dzieciństwa, które może być koszmarne, ale jest piękne, gdyż człowiek jest jak roślinka. Rośnie w każdym miejscu, nawet tam, gdzie nie ma wody, a otacza ją pustkowiem śmietnik. Później ma wspaniałe fragmenty życia, ale bywa jednocześnie niszczony i degradowany. A jeszcze później podlega coraz większemu fizycznemu zniszczeniu, aż do końca do swojego ostatecznego zaniku. Ludzie poszukiwali Boga, gdyż chcieli mieć poczucie własnej wartości i godności. Pragnęli nadać wyższą rangę swojemu istnieniu. I dlatego w każdej religii mamy zestaw zachowań i postaw, których Bóg, zdaniem wyznawców, od nich wymagał. Dla uczciwie żyjących, na przykład w prawie koranicznym, Bóg przeznacza natomiast niebo pełne pożądanych dóbr. Każda religia obiecuje lepsze życie po śmierci i każda religia wymusza na ziemi zgodę na cierpienie. Według religii meksykańskich, tych dawnych, czy chrześcijańskiej, ten jest bardziej zasłużony, kto najwięcej cierpi. Człowiek nabywa przez to większej szlachetności. I wszyscy mają szansę na pewne człowieczeństwo, biedni i bogaci. Nawet najgorsi menele czołgający się po ziemi. Właściwie ten wątek braku podziału na ludzi lepszych i gorszych przejawia się także w moich rzeźbach. Nie chcę występować tutaj jako ktoś, kto na pewno wie, ale jest to próba wiary w coś, tęsknoty do czegoś, a także nadziei, że coś właśnie takie jest. Krąży to wokół mniemania, że sensem naszego życia jest jego czystość, a także ludzka godność. I to właśnie jest śladem istnienia Boga, gdyby go nie było. No tak, ale sam do końca nie wiem, kim w tej perspektywie jestem. Miotają mnie sprzeczności. Byłem w kościele na czuwaniu w Zalesiu, kiedy umarł papież. W tej atmosferze, przy silnym zaangażowaniu wszystkich obecnych, poczułem, że wyzwalają się niecodzienne, nierzeczywiste emocje. Wiem, że psycholog społeczny mógłby je wytłumaczyć jakoś jako coś naturalnego przy tak potężnym wydarzeniu, ale pojawiło się wtedy coś na granicy metafizyki. Właśnie nastąpiło coś w odczuciu dotykania transcendencji, zbiorowej rozpaczy, której ulegali wszyscy, niezależnie od stosunku do religii. Właśnie nastąpiło coś wyjątkowego. Porażająca była gęstość wiary w tym momencie w Polsce. Sztuka potrafi wyzwolić podobne odczucia, uświadamiające, że obcuje się z czymś wielkim, ale nie w takiej skali, nie w takim natężeniu. Zdarza się tak choćby przy oglądaniu Bazyliki Świętego Piotra, kiedy się do niej wchodzi, przytłacza i nagle widać świetlę Michała Anioła. Miałem wtedy poczucie, że nie została ona zrobiona z kamienia, tylko z jakiejś ulotnej materii. Wszystkie religie łączą się z sylwetą człowieka, z jego obrazem, nawet ze sposobami meksykańskie i egipskie, nie mówiąc już o prawach greckich i buddyjskich. Znak człowieka jest tożsamy, tylko forma inna, bo wyznacza ją konwencja. Czym jest człowiek? Naukowcy cofają nas do rozwoju jednokomórkowca, który po wielu przeobrażeniach rozwija się w naszą formę. A co będzie w przyszłości? Czy obraz człowieka przekształci się w takim stopniu, że przestaniemy być do siebie podobni, jak części stworzone przez nas cyborgów, które nas chłoną, a potem wypną się nas? Jak my, Pana Boga? Pytanie. Myślę, że każda sztuka, abstrakcyjna czy mniej lub bardziej realistyczna, rodzi się z obaw, strachów i nadziei, że Bóg istnieje. Nie ma we mnie zgody na to, że życie i rzeczywistość to tylko materia, która wybuchła, zmieniała się i udoskonalała. Sztuka jest zamiastką dialogu z Bogiem, choć może to za duże słowo, raczej z próbą jego poszukiwania, jakiegoś skomunikowania się z nim, ale najprawdopodobniej gdyby bezgranicznie uwierzył Boga, jak niektórzy, jak to się mówi, usiadający dar wiary, w mojej rzeźbie byłaby jeszcze inna temperatura. Zadał mi mój uczestniczący w tej rozmowie, autor prowadzący ten wywiad, coś takiego. Ale w sztuce nie ma raczej wartości analogicznej do sfery sakrum. Artyści w większości nie określali siebie jako czciciel piękna, choć po części hasło sztuka dla sztuki wyrażało właśnie skłonność idącą w tym kierunku. Aczkolwiek kiedy Platon zastanawiał się, która z jego obiektywnych idei jest najwyższa, wahał się między pięknym a dobrem. I w niektórych swoich dialogach wyżej stawiał ideę piękna. I ja to odpowiadam, ale widzisz, uważam, że idea piękna, czy poczucie dobra, to także cel ludzkiego poszukiwania. Tak samo jak Bóg, a rolą artysty, twórcy, nie tylko rzeźbiarza, jest wprowadzanie odbiorcy w coś wyjątkowego. Świat duchowości obecny w każdej, ze sztuk. O czymkolwiek byśmy nie mówili, o ogrodach w Alhambrze, o świątyniach Patronatu, czy o rzeźbie współczesnej, mamy tę samą sytuację. Ze sztuką mamy do czynienia, kiedy pojawia się poczucie, że wchodzimy w inny świat, nieznane, ważne, ale nie do końca określone sytuacje. Wtedy rozszerza się nasza rzeczywistość. Właśnie po to twórca szuka formy, by jego wizja, czy też poszerzenie świata szło jak najdalej. Jak najgłębiej. Dzięki niej odbiorca przeczuwa istnienie innego świata. Dlatego też mówię, że artysta zwraca się w stronę Boga. W skutkach ten nasz rzeczywisty świat przestaje być zamkniętą klatką praktycznych wartości. Patrzę teraz, tym razem u siebie w domu na obrazy Gierskiego, Korolkiewicza. Ich materia i przestrzeń budzą we mnie niepokój, zaciekawiają mnie, wywołują trudne do wyartykułowania pytania. Co pod tym jest ukryte? Co może być głębiej? Tak właśnie jest ze sztuką. I żeby nie przedłużać się, ksiądz mi pozwoli, przeczytam na koniec przepiękne słowa z Benedykta XVI, które wygłosił u siebie w Kassengartorfu podczas jednych ze spotkań. I myślę, że to jest jakby całe credo sensu sztuki. Żaden krytyk sztuki z tym dotąd się spotkałem, czy teoretyk, nie był tak śmiały i tak pięknie powiedział na temat sztuki i wiary. Być może niekiedy zdarzyło się wam słowa papieża. Stojąc przed rzeką, obrazem, słuchając pewnych wersetów poetyckich lub fragmentów utworu muzycznego, doświadczać we wnętrzu głębokich wzruszeń, poczucia radości, to znaczy zauważyć wyraźnie, że macie przed sobą nie tylko materię, kawałek marmuru lub brązu, pomalowane płótno, zestaw liter lub kombinację dźwięków, ale coś większego, coś, co mówi, co jest w stanie poruszyć serce, przekazać orędzie, podnieść ducha. Dzieło sztuki jest owocem zdolności twórczej istoty ludzkiej, która stawia sobie pytania w obliczu rzeczywistości widzialnej, potrzebuje odkryć jej głęboki sens i przekazać ją za pomocą języka form, kolorów i dźwięków. Sztuka potrafi wyrazić i uczynić widoczną ludzką potrzebę wykraczania poza to, co jest widzialne. Ukazuje pragnienie i poszukiwanie nieskończoności. Co więcej, jest jakby bramą otwartą ku nieskończoności, ku pięknu i prawdzie wykraczającym poza codzienność. To właśnie dzieło sztuki może otworzyć oczy rozumu i serca, uzjaśniając nas. Ale są także wypowiedzi artystyczne będące prawdziwymi ścieżkami do Boga, najwyższego piękna, wręcz są pomocą do wzrastania relacji z Nim w modlitwie. Chodzi o dzieła, które rodzą się z wiary i wyrażają wiarę. Przykład tego możemy mieć wówczas, gdy odwiedzamy na przykład gotycką katedrę i jesteśmy porwani fionowymi liniami, które strzelają ku niebu i poszukają nasze oczy i naszego ducha ku górze, podczas gdy równocześnie odczuwamy swą małość, chociaż się pragniemy pełni. Albo gdy wchodzimy do kościoła romańskiego, jesteśmy zachęceni w sposób spontaniczny do skupienia i modlitwy. Dostrzegamy, że w tych wspaniałych budynkach zawarto jakby wiarę pokoleń lub gdy słyszymy fragment muzyki sakralnej, która porusza strunę naszego serca, nasza dusza jest jakby poszerzona i łatwiej jej zwracać się do Boga. Już na sam koniec. Maleńka jeszcze refleksja, właściwie wspomnienie. Byłem z rektorami w latach 90. na wizycie u Jana Pawła II, proszę Państwa, i mieliśmy oficjalną audiencję. Było nas około 90. I pamiętam, papież nasz, bardzo schorowany, Ręce mu bardzo drżały, szczególnie ta jedna, którą Państwo na pewno pamiętacie. I był smutny, mówił bardzo otoczony świtą swoją. I myśmy przyjechali, powiedzieli do niego, wygłosił przemówienie i tak dalej. I był problem podarunku dla niego, prezentu. I wszyscy rektorzy myśleli długo, co mu przynieść. Co mu dać najpiękniejszego od nas? Czy kupić książkę? Wpisać się? Wpadliśmy na pomysł, właśnie pani dyrektorzy, aby mu dać dzieło sztuki. I poproszono mnie, abym coś takiego zorganizował. Była u nas w Akademii studentka, która pochodziła z Nowego Targu. Wiedząc o tym, że papież bardzo lubi, kocha te tereny, poprosiliśmy tą dziewczynę, żeby rzeźbiła małą rzeźbę. Ona zrobiła taką piękną rzeźbę, przepiękną góralkę rzeźbiła, taki toś. Ale ważył jednak 10 kilo. Ja z tą rzeźbą stałem w tym całym obokandzie Rawicki, bo jako no, on też miał Państwu do niego przekazać, staliśmy razem, mnie już ręce bolały i cały czas myślałem, no i w końcu tak, kiedy już się oficjalnie wszystko było, kazano mi wręczyć ten prezent. I ja oczywiście nie znając tej całej dramacji, tego całego, jak to się mówi, jak się powinno zachować, sam byłem tak przejęty, zacząłem nieść tą rzeźbę i w pewnym momencie ochrona się do mnie rzuca, na mnie ci księża próbują mi to zabrać, żeby tylko pokazać papieżowi. Nagle papież staje, proszę sobie wyobrazić, on wszystkich odsyła gestem i to ja już odważnie podchodzę i tak próbuję podtrzymywać, żeby ten ciężar no, nie dać mu do ręki, bo przecież to ciężkie. I proszę sobie wyobrazić, że on stał, oczywiście pochylony, wziął tą rzeźbę ode mnie, mimo tej pewnej tych kłopotów z tą ręką, dłuższy czas ją trzymał i zobaczyłem uśmiech na jego twarzy, bo oczywiście powiedziałem mu tą historię, że to jest, co przedstawia. Było to tak wzruszające, tak, bo przecież mam na to dokument. Zdjęcia, bo oczywiście fotograf papieski, zrobię całą serię zdjęć, także muszę Państwu powiedzieć, że widocznie był jeden z elementów cudownego działania sztuki. I to było dla mnie, do dzisiaj pamiętam ten uśmiech i tą taką łagodność jego twarzy. Dziękuję Państwu za troszkę przybycia. Dziękuję.